Ja dzisiaj usługiwałem dla młodzieży na The Branch, chociaż to nie tylko sama młodzież, tam i sąsiedzi przychodzą, także dość dużo osób było, także cieszę się bardzo, byłem rozradowany, widząc, że The Branch się rozwija, czyli nasze nabożeństwa w języku angielskim. Także módlmy się, aby też Bóg docierał, tak jak jest w naszej wizji, również do innych narodów. Więc usługiwałem i widzę, że niektóre osoby były rano i nie chciałbym się powtarzać, bo gdybym powtarzał się, to byście wyszły. Więc w związku z tym mam temat, bo miałem dwa tematy, który będzie w nawiązaniu do tego, co mówiłem rano, ale też i tak chciałem rozwinąć, jak ważną rzeczą jest w naszym życiu mieć świadomość. Ja często używam takiego stwierdzenia, świadomość, pewność. Świadomość to jest pewność, świadomość to jest wiara. Kiedy mówię o świadomości, mam na myśli to, że mam wiarę, mam pewność. I tak samo taką świadomość powinniśmy mieć, że Pan nas jest tym, który nas nie zostawia, że jesteśmy Jego własnością. I w zasadzie też mówiłem to, że już psalmista Dawid w jednym z psalmów napisał właśnie, że Bóg wie wszystko o nim, że Bóg wszystko o nim wie. I to jest bardzo ważne, mieć świadomość, że Bóg wie wszystko o nas. Czyli nic nie ukryje się przed Bogiem, nic nie ukryjemy przed Bogiem, bo On wszystko wie. Możemy ukryć przed najbliższymi osobami, mężem, żoną, możemy ukryć przed Kościołem, możemy ukryć przed pracodawcą, ale tak prawdą jest to, że nie ukryjemy się, ponieważ Bóg wszystko wie. Więc jeżeli Bóg wszystko wie, dlaczego o tym mówię? Bo to nam powinno pomóc, aby pozbyć się pewnych rzeczy, które są w naszym życiu i które ukrywamy. Są to rzeczy, które nie pozwalają nam rozwijać się duchowo. To jest tak jak małe dziecko, które jest chore i musi być zdrowe, uzdrowione, żeby ono mogło się rozwijać fizycznie czy też emocjonalnie. Więc w związku z tym potrzebne jest usunięcie tej choroby. I tak samo w naszym życiu duchowym musimy pewne rzeczy usunąć, bo inaczej one nie pozwolą nam rozwinąć się duchowo. Więc dlatego też dzisiaj w nawiązaniu do tego, co mówiłem rano, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę i mam taki temat dotyczący, można powiedzieć, Chrystus dał nam przykład. Jest to w Ewangelii Łukasza, rozdział trzeci. To było wydarzenie, kiedy ludzie nawracali się, kiedy przed Chrystusem Jan Chrzciciel głosił tą radosną nowiną, głosił o Chrystusie, o tym, że On przyjdzie i widzimy, ludzie się dawali, jest napisane, dawali ochrzcić, przyjmowali chrzest wodny przez zanurzenie. Tak wyraźnie Biblia pisze, baptyzo, czyli zostali zanurzeni. Więc w związku z tym, kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby go ochrzcił, jest to też postawa Chrystusa, który dał przykład, jak ważnym jest chrzest. Chrzest, który w pewnym sensie jest to nasza decyzja, jest wynikiem naszego posłuszeństwa, bo Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Czyli kiedy jesteś posłuszny, uwierzyłeś, dajesz się ochrzcić, będzie zbawiony. I teraz patrzymy tutaj, Jezus daje przykład i sam daje się ochrzcić, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to wydarzenie, które wówczas miało miejsce. Kiedy ludzie dawali się ochrzcić, Jezus został też ochrzczony. I tutaj czytamy w Łukasza, trzecim rozdziale, 21 werset. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, zobaczmy, kiedy został ochrzczony, jest napisane, modlił się. Chciałem zwrócić uwagę, co robił Jezus. Jezus modli się do swego Ojca. W innych wiele miejsc możemy znaleźć, że Jezus czy idzie na osobność, czy potrzebuje właśnie tego posilenia od swego Ojca, znajduje czas, znajduje miejsce i idzie i zwraca się w modlitwie do swego ojca. Tam w ojcu miał co? Miał pomoc. Tam w ojcu miał to źródło pomocy, miał to dowartościowanie, którego potrzebował on jako Syn Boży. Tym bardziej my potrzebujemy właśnie też mieć taki czas, takie miejsce, taką sposobność znaleźć, aby przyjść do Ojca i prosić Go, aby dał nam siły. Więc kiedy Jezus się modlił, jest napisane, otworzyło się niebo. Widzicie? Ja w tym tutaj znajduję coś wspaniałego. Modlitwa otwiera niebo. Modlitwa otwiera błogosławieństwo. Modlitwa daje rozwiązanie problemom. Jak bardzo ważny jest element. Podkreślam, że Chrystus modlił się, dał nam przykład i tak wiele miejsc jest na temat modlitwy. Wiele możemy świadectw usłyszeć na temat modlitwy. Ja pamiętam pierwszą ewangelizację namiotową, którą mieliśmy w Brazylii, w mieście Italiopolis. I kiedy był wystawiony namiot na 1000 ludzi i myśmy siedzieli na podium, nasza cała grupa misyjna z Toronto, siedzieliśmy i co się dzieje? Czujemy obecność, bynajmniej ja odczuwałem, myślę, że ci, co byli ze mną też. Czujemy obecność podczas uwielbiania. Dzisiaj też, kiedy uwielbialiśmy Pana, odczułem taką obecność i tak jakby Duch Święty wskazał, przybliżcie się w jedności. I wtedy zaakcentowałem, abyśmy wyszli, abyśmy się przybliżyli nie tylko fizycznie, wzrokowo, ale również duchowo, bo uwielbienie ma moc. To jest modlitwa. Uwielbienie jest pewnym rodzajem modlitwy, bo zwracamy się do Boga. Nie wielbimy człowieka czy cokolwiek, ale wielbimy Boga. Więc i tutaj w tym momencie wrócę do tego przeżycia, które pamiętam do dzisiaj i kiedy zaczęliśmy uwielbienie i czuję taką obecność i do pastora Edwarda mówię, on był naszym tłumaczem, bo mówię, pastorze, deszcz chyba pada, bo czuję, po prostu wiecie, jak deszcz pada, to fizycznie słyszy i wydawało mi się, że pada deszcz. A on mówi, nie. Mówi, pastorze, zobacz z tyłu. Ja się zaglądam, a tam z tyłu bardzo dużo braci i sióstr modli się. Wyobraźcie sobie, modlitwa. Ta modlitwa spowodowała, że to uwielbienie było wspaniałe. Ta modlitwa spowodowała, że odczuwaliśmy Bożą obecność. Modlitwa, jeszcze raz. Dlatego tutaj jest napisane, że Jezus się modlił. I kiedy On się modlił, otworzyło się niebo. Halleluja! Halleluja! Może niebo się otworzyć dla ciebie, kiedy będziesz wołał szczerze. Ja wierzę mocno, bo sam to przeżywam. Kiedy szczerze wołam, kiedy jakikolwiek problem jest, czymkolwiek sobie nie radzę i przychodzę i płaczę i wołam, Boże, tylko Ty jesteś, możesz mi pomóc, bo tylko On może pomóc. I widzę tylko w Nim ratunek i kiedy modlę się i naprawdę czuję otwarte niebo, czuję obecność Bożą i czuję ten problem rozwiązany. Pamiętam, kiedy się nawróciłem jeszcze jako młody człowiek i zdawałem ze szkoły zawodowej egzamin w czasie wakacji, żeby dostać się do średniej szkoły, bo tak akurat nie było w mojej branży, było to, że najpierw trzeba było uczyć się w zawodowej szkole i później na następne lata do technikum. I pamiętam, jak dzisiaj też to wydarzenie. Pojechałem do drugiego miasta, pojechało nas 10 osób, aby tam zdawać i nie byłem jednym z lepszych tej całej dziesiątki. Można powiedzieć, nawet średnim nie byłem. Byłem gdzieś tam na końcu. Także moja szansa była bardzo mała. Ale pamiętam, kiedy zdawałem ten egzamin, czułem jakąś obecność Bożą. Ale dalej miałem wątpliwości, czy ja zdam, a bardzo mi zależało. I kochani, kiedy poszedłem po egzaminie do parku i później mieliśmy pójść i wyniki miały być wywieszone na tablicy w szkole i poszedłem do parku, do dzisiaj pamiętam to moje wołanie. Panie, tylko Ty jesteś dla mnie pomocą. Tak mi zależy, tak chciałbym chodzić do tej szkoły. I tak wołałem, rozpłakałem się. Całe szczęście, że nie patrzyłem, że tam ludzie przechodzili, a później patrzę, nikogo nie ma, gdzieś poznikali. A ja zacząłem wtedy na głos wołać do Pana. I w tym momencie, tak jakbym czuł to otwarcie nieba, po prostu czułem Bożą obecność. I wiecie, co przyszła? Pewność. pewność, żadna zła myśl, że nie zdałem, żadna myśl jakaś wątpliwa, taki pokój. Bo to pamiętam, to było przeżycie, moje pierwsze lata służenia dla Boga. I wtedy poszedłem do szkoły i patrzę, jestem na liście, który zdał, a pozostali nie zdali. To było niesamowicie, kochani. Więc odczułem właśnie tą moc modlitwy. Kiedy wołałem, kiedy widziałem tylko ratunek, tylko Bóg mi może pomóc, wtedy otworzyło się niebo, przyszło potwierdzenie i przyszło błogosławieństwo. I Chrystus tutaj widzimy, kiedy wołał do swego Ojca, jest napisane, otworzyło się niebo. Tak. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odesłał się głos z nieba, tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bardzo często, kochani, możemy doświadczać tą Bożą obecność poprzez naszą modlitwę, kiedy niebo się otwiera, aby w tych trudnych chwilach ono dowartościowało nas, aby ten kontakt przez Ducha Świętego, którego mamy, aby on był dalej nawiązany. Nieraz on może być przerwany, dlatego że grzech właśnie przerywa ten kontakt z Bogiem. Grzech przesłania nam Boga. Jest to coś w rodzaju takiej, bym powiedział, zatkanego kanała przepływowego, bo właśnie mamy ten duchowy kanał z naszym Ojcem, w którym na nowo się narodziliśmy. Jesteśmy Jego dziećmi i ten kanał czasami jest zatkany i właśnie potrzeba odetkać, aby można, mogła dalej przepływać ta moc, żebyśmy mogli dalej słuchać głos naszego Pana. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, kiedy mówiłem, że Bóg o wszystkim wie, zna o naszych problemach, o naszych trudnościach i to jest właśnie ta nasza nadzieja, że On wie, że On jest dla nas ratunkiem. I właśnie wspominałem dzisiaj rano, usługując na ten temat, że Bóg o wszystkim wie, że nic się przed Nim nie ukryje, ale też i wie, nie tylko, że tam coś ukrywamy, ale też wie o naszych potrzebach i mamy tak wiele obietnic. I pamiętam ten okres, kiedy byliśmy w Grecji tych 5 lat, więc był taki dość trudny okres dla nas, szczególnie dla rodziców. Mieliśmy 2 synów, gdzie przez 5 lat trzeba było zapewnić im jakąś edukację, a to był okres przejściowy. Z jeden chodził do greckiej szkoły, drugi do polskiej. Martwiliśmy się o przyszłość, co będzie, bo to taka przerwa w życiorysie. Inny kraj, inna kultura, inny język, inne w ogóle okoliczności oddziaływania na wychowanie dzieci i tak dalej. Wszystko przejściowe. I co się dzieje? I w tym momencie byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, nie wiedząc, co będzie dalej z nami. Więc ja chciałbym poprosić żonę, aby podzieliła się, w jaki sposób Bóg dał odpowiedź, że On wiedział o tym naszym problemie. Może nawet gdybyśmy innym ludziom opowiadali, to by tego nie rozumieli, bo każda rodzina jest w innej sytuacji. I w tym momencie mieliśmy z tym problem, szczególnie taki, jeżeli chodzi o żonę, która po prostu jako matka i tak dalej miała tą troskę. Bardzo proszę, gdybyś się podzieliła tym wydarzeniem, które mieliśmy w Grecji.
A, bo mój brat i siostry. O. Przepraszam. Czy mam moc poza mną? Chwała Bogu, bracia i siostry. Właśnie teraz, kiedy za 2 miesiące jedziemy do Polski i będzie konferencja osób, które dla osób, które nawróciły się w Grecji, mamy tak wiele wspomnień i one wracają i przypominamy sobie nawzajem. I nawet nie myślałam dzisiaj szczególnie o tym. Ale wiecie, kochani, tak, to był szczególny okres. Jakoś tak nie wyjechaliśmy, chcieliśmy do Australii wyjechać. Nie czuliśmy, że mamy do Polski wracać. Nie wiedzieliśmy, Stany już się zamknęły. Na Kanadę jeszcze ciągle mieliśmy, jeszcze była otwarta. Był bardzo trudny okres. I właśnie to był taki czas, tak jak my teraz będziemy mieli znowu, kolejny raz, modlitwę i postu. że modlitwa i mąż poszedł do pracy. Ja pracowałam, ale już nawet teraz nie pamiętam, czy po południu miałam iść do pracy. Pracowałam nieregularnie. I dzieci były w szkole. I zobaczyłam, że właściciel tego domu schodzi po schodach, więc jakoś i na dole pod nami mieszkała Polka. Ja byłam pewna, że budynek jest pusty, bo tylko tak było. I ja tak się modliłam i pościłam. I pranie miałam, taka mała łazienka była. I prałam w rękach, pralka się popsuła. I o te dzieci, Boże kochany, taka byłam niezałamana, ale taka pełna troski. Co będzie, te dzieci, my obydwoje, ale dzieci, nasze dzieci. I wiecie, tak bardzo mała ta łazieneczka, że tylko taki był brodzik i tam otoczona praniem w ręku. I tak zaczęłam wołać do Boga, no tak wołałam do Boga, jak zazwyczaj, no ja tak nie krzyczę, przecież Pan Jezus nie jest głuchy, Pan Bóg nie jest głuchy. Ale w takim byłam jakimś zachwyceniu, pochwyceniu. I nagle aż się wystraszyłam, że jak w tej łazienki stoi sąsiadka z dołu, Polka, Danusia. Ja myślałam, że ona jest w pracy. Ona przychodzi i mówi, Lidia, co się stało? I tak nieprzytomnie patrzę. Ja mówię, no nic się nie stało, ja się modlę. My jej świadczyliśmy Słowo Boże. Ona taka była otwarta, ale nie chciała, nie przyjęła Pana Jezusa. I potem, jeszcze jest dalszy ciąg historii sprawy Danusi, ale ja jej mówię o te dzieci. Co z nimi będzie? Jaka będzie ich przyszłość? Mówię i tak do Boga wołam. Ona mówi, wystraszyłam się, że coś ci się stało. Mówi, no to mówi, wiesz, to ja też pójdę do swojego kościoła, to się będę modlić. I w tego tygodnia w środę mieliśmy spotkanie takie ogromne. Kościół grecki wynajął, to było w hotelu, po prostu, tam się mieściło więcej jak 500 osób, prawda? Ogromna sala, na którymś piętrze, teraz już na piątym chyba. I wiecie, tak nie mieliśmy pieniędzy i tak było trudno i ze wszystkim i my nie mieliśmy żadnego wsparcia do wyjazdu i trzeba było nazbierać pieniądze na 4 bilety i za wszystko płacić, no wprost Bóg tylko cudem trzymał. I ja na Pireusie, tam był taki bazar, kupiłam dzieciom buty, takie podrabiane Adidasy. Jakoś Markowi dobrze kupiłam, a Gabrielowi tak kupiłam, tak mu nóżki obtarło. Idziemy pieszo do tego hotelu, bo nie mieliśmy pieniędzy na autobus czy na tramwaj, można było jakoś dojechać, po prostu nie mieliśmy, szliśmy. Taki chłopczyk, 10 lat, taki drobny, tak sobie te nóżki obtarł, taki rozpalony asfalt jak dzisiaj, nie mógł iść bez butów i szedł i pojękiwał. A ja jakaś taka byłam zmartwiona. Modliłam się, pościłam, jeszcze mu takie buty kupiłam i pieniędzy nie ma na lepsze. I Marek poszedł przodem do męża, że idziemy, tylko te buty. Przyszliśmy i ten Gabryś, ledwie taki chłopczyk, 10 lat, tam z tyłu, zupełnie tak z tyłu pod ścianą. I była pastor Judy ze Stanów, Judy Erickson. I ona tam usługiwała, a moje myśli były gdzieś takie. Boże kochany, a skąd wezmę buty, pieniądze na nowe buty? I patrzę na niego, zdjął te buty i siedzi taki. I nasze dzieci z nami były. One tak Bogu służyły. One ze mną tam kościół sprzątały, jak trzeba było tam. One wszystko takie były, jak takie dwa żołnierzyki. One zawsze byli z nami, mogliśmy na nich liczyć. Ja tak jakoś, Boże, nie wiemy, gdzie jechać, nie wiemy. Nagle ktoś mówi, że ta pastor woła mnie. Tak jak długa odległość. Wyobraźcie sobie, ogromna sala na 500 osób i ja z samego tyłu, pastor jest tam na przodzie. I nawet nie docierało do mnie, co ona mówi. Ktoś mówi, ale ona ciebie woła. I ona mówi tu, i mówi, jak ja byłam ubrana. Jak ja się zerwałam, chwyciłam tego Gabriela, jak pobiegliśmy tam przez ten i ona mówi, do ciebie mam i do mnie i powiedziała do mnie, Bóg widzi twoje serce, Bóg widzi, jak bardzo się martwisz, Bóg widzi twoje serce i Bóg widzi, jak bardzo płaczesz o przyszłość swoich dzieci. Ale ja to wszystko, to nie wygląda dobrze, ale ja to wszystko odwrócę. Ja to odwrócę. Dam wam samochód. Efi, która tłumaczyła, Greczynka, nie umiała tego jakoś przetłumaczyć na polski. Powiedziała, Bóg wam da mały autobus. W moich myślach taka, do Boga myślę, po co nam autobus? Ja potrzebuję trochę pieniędzy na buty. I ona mówi, Bóg was zaprowadzi, Bóg będzie twojego męża używał, będzie zakładał kościoły, będzie ludzi przyprowadzał do Boga, twoje dzieci będą służyć Panu i będą zabezpieczeni. I ja tak, jak to usłyszałam, i wiecie, kochani, i upadłam i leżałam, i te wszystkie strachy, to wszystko do tej pory, to było w 1991 roku i mamy 2018. To było do tej pory. Te wszystkie strachy, to wszystko. Zostałam uwolniona. Nie znaczy, że nie martwię się o ich. Cały czas. Przybyło mi dwie synowe, czterech wnuków. Czy to znaczy, że ja już sobie odpuściłam wtedy? Nie. Ale cały ten strach, to co będzie, to będzie. Bóg jest i Bóg. I tak każdego z nas zabezpiecza. Teraz mamy znowu taki okres. Aha, jeszcze powiem. Ten autobus to była Honda Odyseja, który Efi, mąż dzwoni i mówi, Efi, to nie był autobus, to była Honda Odyseja. Wczoraj mąż mówi, 16 lat się nasłużyła. A jak ją otrzymaliśmy? Siostra Urszula zbierała na nią pieniądze. Dla nas. Wtedy jest w mojej książce o siostrze Urszuli. Siostra mówi, pastorze, to jak ty nie masz samochodu? Mąż mówi, no nie dajemy rady zarobić na samochód. No jak, żeby pastor nie miał samochodu? I po prostu ona dała i powiedziała, że ma być do użytku, to ma być męża samochód do użytku. I także wszystko się sprawdziło. Mieliśmy go 16 lat, Boże kochany. Wielkie błogosławieństwo. Cały czas teraz wspominamy. I czasami jest tak, że tego się nie... Bóg jest w innym wymiarze. Bóg jest w swoim niebiańskim, świętym wymiarze. To nie jest, że Bóg jest gdzieś tam. On jest tu z nami. Jego aniołowie, Jego Pan Jezus, to wszystko jest. Tylko dopóki nie wzniesiemy się na Jego poziom, my nie będziemy widzieli, ile razy, choćby w Grecji, bo tak żyjemy tą Grecją, Kościół był zagrożony, prawda? Byliśmy tak, nieraz mówimy pobici, slang, pobici. Nie mogliśmy spać. Boże, Polacy nawracają się. Ponad 400 osób się nawróciło. Diabeł tak uderza. Boże, Panie, ratuj. I modlimy się, do Boga wołamy. Nagle otwiera się niebo. Widzimy cały zastęp aniołów otoczył nasz kościół. Cały zastęp aniołów. I Bóg uratował. I potem znowu raz było tak, taki atak na męża. Taki atak. Po co polski kościół? Po co polski kościół? A tam się cały czas nawracali. Nawracali się Polacy. Nawracali. My pojechaliśmy. Mąż, potem Spiros był pastorem. Potem był następny pastor. I jeszcze, teraz już nie. To czas, to wygasa. Wtedy jeszcze był potrzebny. Modlimy się, płaczemy. Bóg pokazuje, jakby taka kopuła zeszła. Wszystkie i otoczyła nas, i obydwoje jesteśmy w tej kopule. Wszystkie strzały, cokolwiek uderzało, wszystko się odbijało. Tak, teraz już jest taka mała grupka, bo przyszedł czas. Wszystko w swoim czasie. Wszystko, co tutaj się dzieje, mąż to miał tak samo. Teraz są Polacy, są polskie nabożeństwa. Kiedyś już nie będzie emigracji dla Polaków. Przyjdzie czas. Teraz znowu mąż nie wiedział dalej. Przekazał pastorowi z wielką radością, z wielką miłością. Przekazał kościół pastorowi Danielowi. Nie wiedzieliśmy, co dalej. I wiecie, ten Hamilton. Jak Nowe Jeruzalem. z nieba na ziemię. Tak się nimi cieszymy. Czy to znaczy, że was nie kochamy? Bardzo was kochamy. Czy to znaczy, że nie jesteście w naszych sercach? Jesteście, każdy z was. Patrzę nieraz i pamiętam, jak przyszli do Pana Jezusa. A zaraz wam powiem. Nasi kochani tutaj, nasi kochani braterstwo, byliśmy jeszcze na Mimiko. Kupiliśmy kościół, siostra Urszula usługiwała, wszędzie było rozgłoszone. Przyszli nasi kochani braterstwo z dwiema cudnymi córeczkami, bliźniaczkami, podobne do siebie, nie do odróżnienia. Miały chyba z 11 lat, czy tak? I usiedli w ławce tak w środku, córeczki w środku, i oni siedzą. I siedzą, i tak pięknie, takie nabożeństwo. A ja co chwilę tak siedzę i na nich płaczę, tak się modlę, tak ich pokochałam z miejsca. Z miejsca sobie ich adoptowałam. Taka cudna rodzina. Wyobraźcie sobie, kochani, coś nie wiem co, to nie moja sprawa. Patrzę, oni wstają i wychodzą. No nie pobiegnę za nimi, bo popsuję. Serce moje krwawi. Po ilu latach przyszliście, kochani? Po wielu latach przyszli. Wiecie, że ja się o nich modliłam, ja ich pokochałam. I teraz, jeżeli chodzi o teraz o kerygmowców, jedziemy tam. Mąż zdjęcia pokazał, ja niektórych nie pamiętam, dziewczyny wszystkie pamiętam, ale mężczyzn, mąż mi mówi, no ja Tadeusza nie pamiętam, Brunicie, blisko to tamto, no nie pamiętam, na pewno fajny człowiek, nie pamiętam, jeszcze całe szczęście, że kobiety pamiętam, ale nie mogę się doczekać, kochani, bo to w sercu zostaje, bo to jest kawał historii, bo razem przeżyliśmy, więc dla nas zaczyna się nowy etap. Brazylia jest cały czas i jeszcze w tym wszystkim, jakbyśmy mało mieli kłopotu i mało pracy do zrobienia, Bóg mówi o Brazylii. Bóg mówi o Brazylii. I wiecie, i to jest, i to trwa, kochani, i to trwa. Coś pięknego. Ja wiem, że wy macie swoje przeżycia. Nie spodziewałam się, że mąż mnie poprosi, dlatego nie zrobiłam sobie kat. A wszystko to, co mam w pamięci, mi wraca, ale chciałam wam powiedzieć, że jesteśmy więcej teraz w Hamilton. Tu jest wspaniały, kochany, Boży człowiek, pastor Daniel. Mąż mu z radością przekazał ten zbór. Kochamy was, modlimy się o was, nigdy o was nie zapomnimy. Jesteśmy blisko, mamy następne miejsce do kochania. Teraz jak jadę, to modlę się, Panie, błogosław moje miasto Toronto. A jak jedziemy w niedzielę i tam jesteśmy na tym moście, to ja się modlę, Panie, błogosław moje miasto Hamilton. No bo Bóg nam dał następną działkę, znaczy mojemu mężowi. I niech was Bóg błogosławi szczerze i w każdej chwili. Jak będziecie wołać do Boga, jeżeli sami nie będziecie odczuwali, bo za dużo trosk, za ciężkie serce, za bardzo boli, to Bóg pośle kogoś innego, z innego kraju i zawoła Ciebie, przyjdź, bo ja wiem, że potrzebujesz pocieszenia. Amen.
Także słyszeliśmy świadectwo, że Bóg o wszystkim wie, bo ta historia, autentyczna historia, wskazuje bynajmniej dla nas, jak bardzo Bóg się troszczy o nas, i że On wie, On zna nasz płacz, nasze myśli, to, że nieraz nie śpimy, to, że przeżywamy coś, to, że zostaliśmy w jakiś sposób skrzywdzeni czy odrzuceni od kogoś. On wszystko wie, ale nie znaczy, że tylko wie, ale On chce po prostu nam pomóc, bo sama wiedza, którą my mamy jako ludzie, to nic nam nie daje. Można znać dobrze Słowo Boże, można wiele rzeczy wiedzieć, ale to jest tylko wiedza. Ale potrzebne jest co? Działanie. Wiem i działam. Tak jest w naszej służbie dla Boga. Wiem, znam wolę Bożą i działam, a nie czekam, że coś się stanie. I tak samo jest z Bogiem. To, że Bóg wie, to nie znaczy, że On nie działa. Bóg działa. Różnymi sposobami, apostoł Paweł pisze, że Bóg różnymi sposobami przemawiał przez ojców naszych, przez proroków, w różny sposób przemawiał do nas, do ludzi. I tak samo Bóg w różny sposób, różnymi sposobami, można powiedzieć, w różnymi okolicznościami, wydarzeniami przemawia do nas. My wszyscy przeżywaliśmy, można powiedzieć, powołanie naszych braci, którzy są już od Boga. Ja głęboko się zastanawiałem i każdy z nas. I tutaj chcę być szczery i tak myślę, przecież nie było żadnych podstaw. Bóg miał swoją wolę co do ich życia, ale to przemawia do mnie. Bóg mówi do mnie, zobacz, jak bardzo ja to przeżyłem. I Bóg mówi, zobacz, twoje życie jest w moich rękach. W jednej chwili mogę cię zabrać. W jednej chwili może skończyć się tu twoje życie. Bóg mówił do mnie i mówi do każdego z nas. Zobaczcie przez to słowo, komu wy ufacie? Sobie? Komu wy ufacie? Tym rzeczom, które nagromadziliście? Nie. Ufajcie mi. I dlatego wiem, że Bóg w różny sposób do nas przemawia, przez okoliczności, przez wydarzenia, jakie dzieją się wśród nas, ludzi wierzących. I to jest cały czas głos Boży. Bóg do nas mówi. Kocham was, jesteście moją własnością, ale czy naprawdę oddaliście swoje życie dla mnie całkowicie? Czy oddaliście całkowicie swoje życie? I tu dzisiaj to przesłanie jest do mnie szczególnie i do każdego z nas. To, co wydarzyło się, kiedy Jezus był na ziemi, kiedy rozpoczynał swoją misję do ludzi w tym wielkim przesłaniu zbawienia dla ludzkości, w tym wszystkim przesłaniu widzimy tutaj te trzy takie momenty. Jezus się modli, otwiera się niebo, wstępuje Duch Święty. I kiedy patrzymy na Ducha Świętego, to właśnie Duch Święty odegrał wielką rolę w życiu człowieka. Przed Chrystusem wiemy, że Duch Święty wstępował na proroków, na królów i kapłanów. Czyli to byli wybrani ludzie, na których wstępował Duch Święty i oni byli tymi w pewnym sensie, tak jakby takimi przekazem woli Bożej do człowieka. Tylko przez nich Bóg mówił do ludzi. Ale wiemy, kiedy przyszedł Chrystus i mówi o Duchu Świętym również, bo wstąpił na Niego Duch Święty i On rozpoczął tą swoją misję, widzimy tutaj, że obiecuje im, swoim uczniom, tym, którzy w Niego uwierzyli, obiecuje im Ducha Świętego. I oni wiernie oczekują i Go otrzymali. I zobaczmy, jak zmienia się sytuacja tych ludzi, jak zmienia się świat, co zaczyna się dziać. Ja akurat nie... Teraz czytałem, kiedy apostoł Paweł, prześladowca chrześcijan, wstępuje do niego, na niego Duch Święty i on zaczyna wykonywać, jest posłuszny Duchowi Świętemu i zaczyna wykonywać pracę w Kościele Chrystusa. Wtedy powstawał Kościół, były założone fundamenty i widzimy, jest napisane, że bracia mieli wątpliwości, czy to naprawdę jest sługa Boży, czy to naprawdę jest apostoł. Nie zaakceptowali go na początku. Był wielki spór między nimi, czy go zaakceptować, czy go włączyć do grona sług Bożych. I on przeżywa wielką, trudną sytuację. Tak często jest tak, kiedy ty przyjmujesz Ducha Świętego, jesteś nowonarodzony i często po prostu nie rozumie ciebie rodzina, nie rozumią ciebie w pracy, nie rozumią ciebie może i nieraz i sąsiedzi, nie rozumią ciebie może i nieraz i w kościele, ale ty masz to powołanie, masz tego Ducha Świętego. I to jest normalne, co przechodzimy, każdy z nas, nieraz takie trudne sytuacje. Ale nie znaczy, że mamy się załamać. Nie znaczy się, że mamy czuć się cały czas zranieni. Wiecie, ludzie mówią o zranieniu i to jest prawda, że ranimy jeden drugiego. Nieraz ja może kogoś raniłem, wybaczcie, bo to 26 lat tutaj tej służby, to na pewno były takie sytuacje, że ktoś z was został zraniony. Wybaczcie mi, kochani, ale zobaczcie, no to mieliście ode mnie zranienie, od drugiej, od trzeciej osoby, ale przez 26 lat to się nazbierało tych zranień, bo to było, mieliśmy już kiedyś prawie 200 ludzi, jak liczyliśmy, więc te zranienia były. Ale co, mam pamiętać? Mam tym żyć zranieniem? Diabeł by chciał, abyśmy żyli tymi zranieniami. Diabeł by chciał, abyśmy właśnie byli ciągle tacy pokonani. O, już nie mogę dla Boga, nie? Więc chcę wam powiedzieć, że nie trzymajmy się tych zranień, bo one nie dadzą nam nic. Po prostu zostaniemy przez diabła wykorzystani. Wiara nasza upadnie i nie będziemy wydawać owoców. Więc trzeba iść do przodu. Trzeba, tak jak Chrystus, wołać, tak jak On wołał do Ojca, prosić: Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Panie, widzisz, że sobie nie daję rady. I oczekiwać, aby ten Duch Święty, który jest w nas, żeby mógł wydawać owoce. Bo tylko Duch Święty może wydać owoce. Nasze życie jest cielesne. Żyjemy w ciele, apostoł Paweł mówi. I ciało wydaje owoce ciała. Natomiast kiedy żyjemy w duchu, wydajemy owoce ducha. Każdy z nas może podać wiele przykładów, kiedy byłeś w modlitwie, trwałeś w poście, w modlitwie, wołałeś do Boga, czułeś Jego obecność. Zupełnie inne były okoliczności. Inaczej patrzyłeś na brata, inaczej patrzyłeś na siostrę, inaczej zupełnie się czułeś. Ale kiedy żyłeś w zranieniu, no to nie powodowało właśnie tej radości życia. A Pan chce, żebyśmy cieszyli się z życia. Żeby to było pewnym, bym powiedział, ten pokój, żeby był udziałem naszego życia. Więc bracia i siostry, to przesłanie dzisiejsze to obrazuje jeszcze raz dla przypomnienia w takich trzech elementach. Modlitwa, otwarte niebo i Duch Święty. I to nam pozwoli, kiedy jesteś w trudnej sytuacji, abyś pamiętał, że Bóg wie wszystko. To jest ta świadomość. A świadomość to jest wiara, że Bóg, bo dlatego poprosiłem żonę, aby właśnie powiedziała to świadectwo. Kiedy ona płakała, aż sąsiadka usłyszała, kiedy była bezradna, co będzie z naszymi dziećmi, jaka będzie ich przyszłość. Przecież to 5 lat wyrwane z życiorysa dzieci w innym kraju i tak dalej. To emigracja jest bardzo trudnym okresem. Wiele ludzi przez emigrację potraciło dzieci, potraciło małżeństwa swoje. Wiele przez emigrację. Emigracja jest bardzo trudnym, ale Bóg nie zostawia nawet na emigracji. Bóg jest zawsze w każdych sytuacjach naszego życia tym, który o wszystkim wie i nie jest daleko. Inny werset mówi: nie jestem daleko. Dlatego, że czasami nam się wydaje w tych problemach, kiedy jesteśmy sami, że Bóg gdzieś tam daleko. O, Bóg zapomniał o mnie. O, bo zgrzeszyłem. O, bo to zrobiłem. O, to na pewno. To nieprawda. To jest kłamstwo diabła. Bóg jest blisko. Ale kiedy rzeczywiście zgrzeszyłeś, pokutuj. Przyjdź do Pana. Pan chce uświęconego życia. On jest święty i przyjdź, aby uświęcił On twoje życie przez wybaczenie. Kiedy przyjmiesz wybaczenie, twoje życie zostanie uświęcone. Dlatego też jest to bardzo ważne, abyśmy właśnie walczyli z tym grzechem, abyśmy się go pozbyli z naszego życia. Więc w związku z tym to nam pozwoli, aby zobaczyć Pana, że On jest blisko. Bo ta przerwa, ten kanał zatkany, kiedy zostanie to odetkane, będziesz słyszał głos Pana. Będziesz miał otwarte oczy, będziesz go widział. Halleluja. To, kiedy naprawdę patrzysz oczyma duchowymi, to zupełnie jest inny wymiar. Wielokrotnie z żoną patrzyliśmy na niektóre sytuacje oczyma cielesnymi i trudno nam było po prostu pójść do przodu, zrozumieć. Ale kiedyśmy naprawdę zaczęli patrzeć oczyma duchowymi i patrzeć na to, co Bóg ma nam do zaoferowania w swoim Słowie, to powodowało, że zupełnie inna była nasza postawa. Dlatego też cieszę się, że że dzisiejsze słowo jest przede wszystkim dla mnie. Ono buduje moją wiarę. Ono mnie, to co przekazałem, tak jakby dało mi taką wiarę, dało mi taką pewność. O Panie, ja kiedy głosiłem rano, to czułem się taka, ta młodzież tak odbierała, nawet później podziękowali, tak odbierali. Mnie to rozradowało, bo wiecie, do młodych mówić i do ludzi trochę starszych to jest troszkę różnica. Młodzi inaczej teraz wychowywani są, inaczej patrzą na świat, nawet jako chrześcijanie. To, co dla nas jest bardzo ważne, dla nich mniej ważne, no to jest różnica pokoleniowa, ale Bóg jest ten sam. Więc On patrzy jednakowo na nas, ale patrzy też na brak naszego poznania i też chce, abyśmy w jedności poznawali. Więc chciałbym tutaj, ponieważ tak jak już zostało ogłoszone, że od 1 lipca już oficjalnie będę tam pastorem w Hamilton, prosiłbym was o modlitwy, abyście nas, będziemy współpracowali z pastorem Danielem, mamy jedność, wspólną wizję współpracy, więc proszę was, abyście pamiętali w modlitwach o nas po tylu latach razem wspólnej, błogosławionej pracy w tym kościele. Jest taki czas, wierzymy, że to od Boga, Bóg do nas przemawiał w słowie swoim proroczym, więc idziemy tam i takie, co dałem od Boga. Bóg mi pokazał to, może nie w obrazie, bo w obrazie nie otrzymuję. Nieraz otrzymywałem, ale to było słowo wiedzy. Zobacz, przyjechałeś do Grecji i byłem z tobą. Było was 7 i powstał Kościół, który do dzisiaj istnieje, mój Kościół. Przyjechałeś tutaj, było was 15 i to było słowo wiedzy, które przyszło. Było was 15 i zobacz, byłem z wami, prowadziłem was i będę z wami. Nie patrz, że tam jest tylko 20 osób. Będę z wami. I to, wiecie, dało mi taką pewność, żeby nie wiadomo, jakie trudności tam były, a tych trudności nie mamy, bo są naprawdę ludzie, których kochamy i oni nas kochają, ale widzę, jak patrzę na to, widzę, że to jest wyraźnie ręka Boża. I Bóg po prostu, jest to wola Boża i mówię o tym nie, żeby się chwalić, ale wydać świadectwo, że kiedy jesteś w woli Bożej, Bóg cię nie zostawi. Bóg wszystko wie, Bóg jest blisko ciebie i cię będzie błogosławił. Odnieście to, ja mówię w sensie mojej służby pastorskiej razem z żoną, ale odnieście to do waszego życia. To jest ta sama, bym powiedział, przenośnia do naszego indywidualnego życia. Uwierzyłeś w Jezusa, dał ci Ducha Świętego, On jest w tobie i pamiętaj, że Bóg wszystko wie o tobie i zna twoje potrzeby, nawet jeżeli jesteś w problemach, w trudnościach, Bóg zna twoje potrzeby i jest blisko ciebie. Tylko otwieraj się i bądź w Jego woli. Tego wam życzymy z całego serca. Niech Bóg nas błogosławi. Powstańmy, aby podziękować Panu za ten błogosławiony czas. Panie, ja ci dziękuję z całego serca, że jesteś naszym Panem. Halleluja. Że dzisiaj, Boże kochany, łączymy się w tej jedności, Panie. Uwielbialiśmy cię z radością, Panie. Bo Tobie się chwała należy, Panie. I to słowo, które dałeś do mego serca, ono głęboko zamieszkało w moim sercu, Panie. I dziękuję Ci za to, że Ty jesteś blisko mnie i każdego z nas, Panie. Że Ty wszystko wiesz o naszym życiu, Panie. A Ty chcesz, abyśmy wołali do Ciebie, modlili się do Ciebie, Panie. Prosili Ciebie, Panie. Ty chcesz, Panie Jezu, bo Ty otwierasz niebo dla tych, którzy wołają do Ciebie, którzy modlą się do Ciebie, Panie. Ty otwierasz niebo, Panie, i Twój Duch Święty wykonuje pracę w Twoim Kościele. Halleluja. Powiedzmy amen, bracia i siostry.